Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś przeniesiemy się do średniowiecza. Porozmawiamy trochę o rycerzach ówczesnych. Często żeśmy już o tym średniowieczu rozmawiali, ale trochę żeśmy bliżej byli Gdańska i kultury miejskiej. No a tak naprawdę to w tym średniowiecznym świecie to ta kultura rycerska, te dwory, te wspaniałe pojedynki, te konie, zbroje były tym, co przykuwa największą uwagę. I jak się okazuje, także przykuwa uwagę współczesnych twórców popkultury, czego dowodem ostatni pojedynek, ostatni film Ridleya Scotta. Nie będziemy go recenzować, bo opinie na jego temat są skrajne, od zachwytów po pełną krytykę dzieła. My porozmawiamy raczej o tym, na ile wydarzenia opisane w tym filmie są symptomatyczne i na ile pokazują nam coś z tego obrazu, no powiedzielibyśmy w perspektywie zachodniej Europy późnego średniowiecza, choć tak naprawdę rok 1386 to jeszcze nikomu do głowy nie przychodziło, że to średniowiecze pomału się zaczyna kończyć. Pojedynek sądowy, sąd Boży, czy to jest coś, co pokazuje nam jak w soczewce obraz średniowiecza i tego średniowiecznego świata rycerskiego? Pani profesor Beata Morzejko z Uniwersytetu Gdańskiego jest moim dzisiejszym gościem.
Dzień dobry Państwu. W jakim sensie tak? To znaczy na pewno takim elementem rycerskości, bycia rycerzem, obok tego, że rycerz składał się z konia i zbroi, i posiadał jakieś dobra, choć w Europie Zachodniej to wyglądało troszeczkę inaczej niż w Polsce, gdzie rzeczywiście bycie rycerzem w Polsce wiązało się z posiadaniem ziemi, a w średniowiecznej zachodniej Europie niekoniecznie, bo można było urodzić się rycerzem, ale tej ziemi nie odziedziczyć po ojcu, to na pewno ten pojedynek rycerski, turniej rycerski, udział w takim honorowym rozwiązywaniu sporów jest taką częścią, taką soczewką właśnie tej kultury średniowiecznej Europy
rycerskiej. Jeśli byśmy rozmawiali o tych facetach w zbrojach i na koniach, no to musielibyśmy się cofnąć, nie wiem, do wojen Rzymu z Partami, do jakichś strasznie dawnych momentów, ale jak się wydaje tak naprawdę tym momentem, kiedy powinniśmy jakby zacząć te historię rycerskości, czy też tego sposobu wojowania, który przekłada się potem na pewnego rodzaju stratyfikację społeczną i na ważny element społeczeństwa ówczesnej Europy, szczególnie zachodniej, ale także rozszerzającego się właśnie na przykład na ten obszar nam znany, to musielibyśmy tę historię zacząć od Franków i to jest ten moment, kiedy chyba, jak rozumiem, ten rycerz na koniu zaczął odgrywać ogromną rolę w sprawach militarnych, a potem, jak się okazało, także politycznych.
Tak, no na pewno od Franków. Od Franków również dlatego, że wówczas wychodzi Europa, powoli zaczyna wychodzić z takiego okresu barbarzyńskiego, tak, czyli rozwiązywania sporów zemstą rodową, czyli jak nam zamordowali kogoś z rodu, to my idziemy mordować ich wszystkich, tylko przychodzimy do tak zwanego prawa salickiego, które po prostu mówi o okupie. Więc jak już jest okup, to zaczynamy cywilizować, zaczynamy ze sobą rozmawiać.
Ale też okup powoduje, że często zaczynamy myśleć, czyja głowa jest więcej warta.
Czy warto zabijać. No i gdzieś ten rycerz, tak, rycerz na koniu jest najważniejszy na początku militarnie, a później już po prostu politycznie, a potem jeszcze prestiżowo. No bo generalnie oczywiście mamy później takich rycerzy gdzieś tam nawet w średniowiecznych, późno średniowiecznych Czechach, tego okresu husyckiego, kiedy mamy Bernarda Szumborskiego, czy Szumborka, który pisze do wielkiego mistrza, że jest rycerzem, ale nie ma konia. Jeżeli wielki mistrz przyśle mu pieniądze na konia, to on będzie wiernie wielkiemu mistrzowi służył. Więc widzimy, że ten koń jednak jest takim bardzo ważnym, jakby stałym elementem, przyjacielem człowieka, ale też właśnie przyjacielem rycerza. Natomiast z czasem, już właśnie gdzieś w okresie XII-XIII wieku, obok takiego znaczenia militarnego rycerstwa pojawia się też znaczenie dworskie, znaczenie prestiżowe, czy kształtowanie siebie jako pewnej elity społecznej, która też kreuje się trochę.
No tak, ale pieśń o Rolandzie, to wszystko, co jest tym początkiem tej legendy rycerskiej, no, poezja południowej Francji, też to wszystko, co się dzieje wokół opowieści Okrągłego Stołu, to są te rzeczy, które, jak rozumiem, są takim programem polityczno-społeczno-kulturowym tej klasy społecznej?
Tak, dlatego że podkreśla się, że Roland nie musiał być rozważny, on miał być odważny. Mm-hmm. I on zresztą wyruszając w tej opowieści, oczywiście w całej tej historii opowiedzianej już przez poetów, on wyruszając do boju opowiada, jaki jest odważny. Tu nie chodzi o to, on dobrze wie, że może zginąć i on z odwagą idzie naprzeciw śmierci. To też jest takie dość niesamowite ujęcie. Natomiast później oczywiście właśnie rycerze Okrągłego Stołu, tu już obok tej odwagi przychodzi też rozwaga i przychodzi dyskusja. Ale tak, to są elementy kreacji, bo oprócz tego, że te utwory są gdzieś spisywane, to one są cały czas opowiadane. To nawet nasz pierwszy kronikarz, gdzieś tam pochodzący z Francji albo Wenecji, no nieważne, tak zwany Galanonim, on wyraźnie podkreśla, że na zamkach, zamki to są miejsca, na których opowiada się o czynach zbrojnych władców, wojów, słynnych mężów. Słucha się tych opowieści. No co właściwie pozostaje do roboty?
Nudzili się
okropnie. Nudzili się okropnie. No tak, nie mieli Netflixa albo jakichś innych streamingowych możliwości oglądania.
Czyli nie mogli obejrzeć ostatniego pojedynku Ridleya Scotta, więc musieli to sobie opowiedzieć.
Nie mogli, musieli to sobie opowiedzieć. Mogli trochę na pewno też właśnie dodać i ktoś pewnie, kto byłby świadkiem tych wydarzeń. Bardzo często bohaterami są osoby fikcyjne. Są rycerze fikcyjni, są rycerze idealni, tacy dużo, taki właściwie wzór rycerza. Natomiast gdzieś to wszystko, te wszystkie opowieści są też osadzone w takich pewnej rzeczywistości jakiejś historycznej. No i tutaj potem już możemy, tak jak my dzisiaj marudzimy, trochę ja boję się oglądać właśnie takich jakichś seriali poza Grą o Tron, które są osadzone w realiach historycznych, bo zawsze będę miała te pretensje, że to nie tak. A to ma być przede wszystkim ciekawie, tak? To ma być z pasją opowiedziane o tej przeszłości.
No tak, ale to jeśli dzisiaj narzekamy, że coś jest nie tak w tej opowieści, no to trochę narzekamy, no my jako trochę wykształceni historycy narzekamy, że to nie jest tak, jak my opowiadamy o tym, tylko tak, jak sobie to wyobraził jakiś artysta. Gdy tymczasem odnoszę to wrażenie, że wtedy, jeśli istniała jakaś nieprawda w tych opowieściach, no to ona była raczej programowa, ona raczej była na zamówienie tych, którzy tego słuchali, czyli to była taka opowieść o tym, że oni mają być lepsi, jacyś bardziej twórczy, bardziej ambitni, bardziej mają kochać, mają bardziej służyć Panu Bogu. Rozumiem, że to były te przejaskrawienia owych opowieści średniowiecznych.
Tak, tak, to chodziło o to, żeby tutaj przez taki idealistyczny wzorzec też nakłaniać innym. Zobaczcie, nie jesteście tacy, macie do tego dążyć, zachwyćcie się tym, może coś z tego zostanie. Tak, czyli to ma być też właśnie takie kierowanie się honorem, to ma być taka wierna służba, no właśnie swojemu panu feudalnemu, przywiązanie do króla, ale też cześć i honor oddawany kobietom, bo tam kobiety odgrywają wielką rolę. Może mniej akurat właśnie w pieśni o Rolandzie, już w opowieściach Okrągłego Stołu, oczywiście w Trystianie i Izoldzie, czy na przykład w pięknym takim utworze Percivalu, gdzie młody rycerz Percival, no na początku może nie jest takim właściwie bohaterem idealistycznym, bo kocha się w wielu kobietach, ale jak już tak się naprawdę raz zakochał, już wiedział, że to jest jego kandydatka na żonę, no to już kochał na zabój, to już kochał po prostu cierpiąc, śpiewając, poszcząc, a potem ciesząc się, że ta kobieta zgodziła się zostać jego żoną. Także to jest rzeczywiście takie budowanie, gdybyśmy pomyśleli sobie, że tak wyglądał świat rycerzy, tak żyto na zamkach, no to oczywiście popełniamy błąd, ale z drugiej strony oni dążyli do tego. To było budowanie takiego ideału, idealnego rycerza, który różnymi cnotami od właśnie męskości, takiej rycerskości po cześć i honor oddawany kobietom. To wszystko razem w jednym.
No dobrze, no ale to w takim razie musimy trochę opowiedzieć w takim razie, jak to było naprawdę. Czyli trochę porozmawiajmy na przykład o tym ważnym elemencie w tej historii akurat, czyli tym elemencie lojalności wobec swojego seniora, pewnej hierarchii odczuwanej wobec na przykład innych rycerzy. I teraz pytanie, kto jest ważniejszy i na ile faworyzowanie przez tego seniora jednego z wasali coś może oznaczać. No i na ile to jest tak, że istniały jakieś zasługi, które powinny zostać takiemu rycerzowi policzone? No i też to, jak to się zmieniało, bo jak rozumiem, ten czynnik militarny odgrywał ważną rolę w tym stanie rycerskim, no ale to też już zaczynało się pomału po pierwsze zmieniać. Ci rycerze musieli tych wojen czasami szukać na drugim końcu Europy i często się to wykazanie, czy też zdobycie łupu było też ważnym elementem takiego rycerskiego poszukiwania, bo te wojny nie zawsze, jakby to powiedzieć, zdarzały się za życia tego bohatera, choć akurat nasi bohaterowie na brak wojny nie mogli narzekać, bo trafili na pierwszą połowę wojny stuletniej, czyli mówiąc najkrócej, 4, a może nawet 5 pokoleń rycerzy miało dużo roboty.
Tak, ale ci nasi bohaterowie, czyli mówimy o tych bohaterach, nawiązując do tego ostatniego pojedynku, oni rzeczywiście już są takimi bohaterami tych czasów, kiedy jasne jest, że senior jest najważniejszy i cały czas jest ten związek pomiędzy tym najwyższym seniorem, suzerenem, królem, a jego poddanymi i tutaj tą warstwą rycerską, ale to też już jest, ta wojna stuletnia właśnie w pewnym sensie weryfikuje pojęcie seniora, bo jeżeli teraz ktoś przyjeżdża z Anglii i mówi Francuzowi, że ja jestem twoim seniorem, to wiadomo, że to budzi mnóstwo pytań. Ale jeszcze wracając do tych wątków podjętych przez pana redaktora, to tak, no gdzieś to wszystko się kształtuje w okresie XII-XIII wieku, czyli właśnie jeszcze przed wojną stuletnią i nawet niektórzy piszą, badacze uważają, że jakby ten związek, zawarcie tego związku między seniorem a wasalem było czymś w rodzaju ósmego sakramentu. Że to po prostu, zresztą też wprowadza się kategorię grzechu, takiego grzechu rycerza wobec właśnie seniora, czyli grzech felonii, czyli złamanie przysięgi. Czyli po prostu senior, wasal, no to jest pewien kontrakt, pewien układ, ale wasal składa przysięgę i składa pewną obietnicę, ale również otrzymuje obietnicę od seniora, że senior będzie go wspierał, będzie go bronił, później może zaopiekować się wdową, sierotami.
Pojawia się też taki schemat uroczystości.
Uroczystości.
Czyli, prawda? Znaczy ten
hołdu lennego, tak zwanego hołdu lennego.
Czyli wkładanie rąk w ręce, pocałunku, tego wszystkiego, co jest, tak, jak rozumiem, właściwie rodzajem sakry tej całej historii.
To jest wszystko bardzo symboliczne, to wszystko jest, do tego wszystkiego jest pewne przygotowanie, oczywiście ma się kilkanaście lat z czasem, później, ponieważ impreza jest coraz droższa, bo trzeba też wyprawić ucztę dla gości, ale generalnie właśnie jest to rodzaj sakry, ponieważ to wszystko odbywa się, to jest bardzo symboliczne, ci ludzie są obserwowani i jest i gest klęczenia jest bardzo ważny i podniesienia tego rycerza przez seniora, oddanie pocałunków. A tutaj zawsze to moim studentom tłumaczę, bardzo ładnie to zostało w Grze o Tron pokazane, kiedy Starkówna przyjmuje hołd i jest pytanie, czy klękniesz przed nią, czy nie klękniesz, czy odda ci pocałunek, czy nie. Wkładanie dłoni w dłonie seniora, ale za tym idzie co? Że wasal stawi się na każdą wyprawę wojenną. Taki też był sens u Starków, że ona zbiera tych wszystkich, żeby pójść walczyć o tron. Że nie dokonają właśnie zdrady, tak żeby nie stało się tak, jak działo się też na polach bitew średniowiecznych, że nagle przyjeżdża senior i tylko garstka jego wasali, gdzie są pozostali, zostali w domu, prawda, i dokonali zdrady. No i rzecz też ważna, która też się przydarzyła jednemu z władcy, czyli Ryszardowi Lwie Serce, kiedy wracał z jednej z wypraw krzyżowych, dostał się do niewoli i część jego wasali odmówiła złożenia się na okup. I to też jest ten grzech felonii. Także tutaj te stosunki się bardzo kształtowały właśnie w XII-XIII wieku. No a ten schyłek XIV wieku, i to jest jeszcze ciekawa rzecz, jest to też okres władzy takiego króla, który już za życia był uznany za szalonego, króla Karola VI, który w pewnym momencie stwierdził, że jest ze szkła. Jemu się wydawało po prostu, że jest ze szkła i każdy praktycznie ruch, każdy jakiś podmuch wiatru może mu zaszkodzić. Więc też był bardzo stosunkowo podejrzliwy. Miał takie stany po prostu różne lękowe, potem mu się poprawiało i wtedy, kiedy się czuł lepiej, kiedy miał właśnie taki dobry czas w swoim życiu, czy lepszy czas w swoim życiu, to wyprawiał różne turnieje rycerskie, organizował bale, nawet maskowe. Także tutaj warto było jakby uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, no bo to też była taka możliwość pokazania się, jak pokazania się to zyskania na urzędach. No co tu dużo mówić, to też była swoista gra o władzę.
No dobrze, no ale gdy już mówimy o tej początku wojny stuletniej, to jest pewien paradoksalny okres. Znaczy z jednej strony mamy taki moment kumulacji, rozwoju tej kultury rycerskiej, a z drugiej strony na polach bitwy okazuje się, że ten rycerz to tak naprawdę nie jest już tak bardzo ważny. Ważniejszy jest ten prosty łucznik z Anglii, który ma ten wielki łuk i potrafi z niego na ileś tam jardów przedziurawić te zbroje i w związku z tym jest pewnym paradoksem, że mamy do czynienia z jednej strony z kultywowaniem tego mitu rycerskiego, a z drugiej strony z coraz silniejszym takim poczuciem, że to jest być może trochę anachroniczne. Ten proces toczy się także na wschodzie Europy. My patrzymy na zachód, a przecież mamy obok nas takie miejsce, które jest no, miejscem przyciągającym tych właśnie rycerzy. Mówimy o zakonie Najświętszej Marii Panny i na dworze w Malborku, gdzie rzeczywiście pojawiają się ci rycerze, sprawdzają się, no i mogą w walce z niewiernymi osiągnąć to, co dla rycerza jest najważniejsze, czyli chwałę.
Tak, oczywiście, bo to jest ten moment organizowania przez zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, a teraz już, potem Wenecja, teraz już w Malborku, organizowania takich wypraw rycerskich rycerzy Europy Zachodniej, ale też wiemy, że brało w tych wyprawach udział rycerstwo polskie, dopóki nie było Unii Polsko-Litewskiej, czyli właśnie wyprawy na pogańską Litwę, czy uznaną za pogańską Litwę i oczywiście właśnie zdobywanie łupów, bo tutaj też dziś w czasie tej naszej rozmowy już padło, że jednym też z elementów wypraw wojennych było branie do niewoli, branie jeńców i właśnie nie zabijanie, tylko branie okupu, ale też zdobywanie łupów i dzielenie tych łupów, tak? Łup był po prostu taką zachętą, różne kosztowności, no po prostu czy nawet koń mógł, prawda, być bardzo takim cennym łupem. Elementy uzbrojenia. Także rzeczywiście tu zakon krzyżacki jakby zgodnie ze swoją, nawet zgodnie ze swoją regułą, czyli rozwoju chrześcijaństwa, no po prostu organizował takie wyprawy.
Tutaj się odniesiemy zbrojne. Już od razu do kolejnego wątku popkulturowego, czyli mamy Sienkiewicza i Krzyżaków. Zbyszko i Maćko z Bogdańca bardzo się chlubią zwycięstwem nad Fryzami, z którym właśnie te łupy bogate wzięli.
Tak, ale też są możliwości właśnie przecież pojedynków zbrojnych, prawda? No, I zwycięstwo. I gdzieś tutaj oczywiście pojawia się też nasz najsłynniejszy, sztandarowy, ulubiony i ukochany rycerz Zawisza Czarny, który prawda, odnosi też sukcesy nie tylko na polu bitew, bo przecież wiemy, że on właśnie na chwilę porzuca dotychczasowego swojego seniora, władcę węgierskiego, króla Zygmunta Luksemburczyka, no potem cesarza rzymskiego, ale ciągnie właśnie do króla polskiego Władysława Jagiełło, który dostał list wypowiedni od zakonu krzyżackiego, listy wypowiednie, że wojnę wypowiada się listami, że wręcza się, czyli jakby wyzywa się króla na pojedynek, a Zawisza Czarny ciągnie pod Grunwald, a potem wraca znowu do tego swojego takiej ulubionej rozrywki, jakim były turnieje rycerskie.
Za chwilę o tym porozmawiamy. Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę, no i oczywiście będziemy mówili o tych rycerskich pojedynkach.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że dziś przenieśliśmy się w świat średniowiecznego rycerstwa, pojedynków i walk toczonych zarówno dla sportu, jak i dla udowodnienia pewnych spraw. Pani profesor Beata Morzejko z Uniwersytetu Gdańskiego jest moim dzisiejszym rozmówcą. Mówiliśmy o Zawiszy Czarnym, czyli takim, jakbym powiedział, jednak Lewandowskim tamtego czasu. Ale tak naprawdę to tych gwiazd było wiele. Ja przypomnę, że już 200 lat wcześniej Anglicy mieli swojego Davida Beckhama, czyli Williama Marshalla, który był takim celebrytą rycerskim już na początku XIII wieku.
Tak jest, no takich oczywiście było więcej, no, bo byli tacy, którzy byli z krwi i kości, których naprawdę wiemy cokolwiek o ich biografii, i tacy, którzy byli tylko no, po prostu pewną legendą, prawda, którzy gdzieś tam zapisali pisali się na kartach różnych tych romansów rycerskich i innych opowieści. Natomiast jeszcze wracając do tego Zawiszy Czarnego, to my postrzegamy go właśnie jako takiego rycerza pełnego honoru i właściwie tylko zajmującego się albo walką na jakimś polu bitewnym, albo w czasie turnieju rycerskiego, a tymczasem nie zapominajmy o tym, że on też był właścicielem dóbr ziemskich i musiał nimi zarządzać. I że w księgach, zachowanych księgach sądowych jest historia o tym, jak to rycerz Zawisza Czarny, właściciel ziemski, procesuje się o jakieś świnie, które weszły w szkodę i czy ktoś mu ukradł, już tutaj szczegółów nie pamiętam, ale jakaś taka historia była.
No, u Sapkowskiego obraz Zawiszy Czarnego jest jeszcze bardziej prozaiczny, ale już nie będziemy z powodu pory przypominać, jakie to problemy ma Zawisza Czarny w tej opowieści, którą stworzył Sapkowski. Ale wróćmy w takim razie do takich bohaterów właśnie. To trochę jest tak, że z jednej strony ten pojedynek był takim ćwiczeniem żołnierskim, ale też i pewnego rodzaju elementem rozrywki i takiego, no właśnie takiej sławy, jaką dziś na przykład cieszą się we współczesnej Europie najwybitniejsi piłkarze?
To trochę też tak, bo pamiętajmy, że turnieje rycerskie organizowane gdzieś już od końca XII wieku właściwie swoją taką większą sławę zaczęły zdobywać w XIII-XIV wieku i nawet król Francji Filip IV Piękny prosi o taki rodzaj publikacji, przygotowanej specjalnie publikacji, która będzie udowadniała oczywiście kościołowi, że te pojedynki rycerskie i turniej rycerski nie jest czymś złym, jest bardzo ciekawą, dobrą rozrywką. Musimy też pamiętać, że część tego rycerstwa brała udział w tych turniejach rycerskich po prostu dla pieniędzy, no bo były nagrody, tak jak dokładnie dzisiaj w tenisie, czy w piłce nożnej, tak jak idą za tym duże pieniądze, to i w średniowieczu szły za tym duże pieniądze. Turnieje rycerskie towarzyszyły różnym imprezom takim związanym właśnie z życiem królewskim, życiem dworskim, jak na przykład były organizowane po ucztach weselnych, albo były organizowane po narodzinach dzieci królewskich. By tylko wspomnieć króla Kazimierza Gierończyka, który kiedy pogodził się z żoną i ewidentnym później dowodem tego pogodzenia było kolejne dziecko, córeczka Zofia, to właśnie po narodzinach córki, a nie syna, zorganizował turniej rycerski. I za to były nagrody. Nagrody były różne. Nagrody były też w zależności od fundatora, jego zamożności, ale to mogły być właśnie jakieś puchary, które później można było spieniężyć. To mogły być elementy uzbrojenia, to mogły być srebrne bądź złote ostrogi, a to mogły być po prostu cały koń z całym sprzętowaniem, więc naprawdę było o co walczyć. No poza tym pojawia się też rodzaj sławy, bo pojawiał się taki urzędnik, który to wszystko kontrolował, wywoływał, czyli herold, ale później heroldowie zakładają tak zwane role herbowe, czyli wpisują do takich swoich notesików, barwnych notesików, wpisują danego rycerza. I dokładnie to się dzieje na zasadzie, tak jak dzisiaj są też rankingi tenisistów, zostańmy już przy tenisie, że mamy też pewien ranking tych, którzy zapewnią dobrą rozrywkę i którzy będą postępować zgodnie z kodeksem, no bo proszę pamiętać o tym, że ten turniej nie ma się skończyć jakąś katastrofą typu zabici, ranni tak. Radni tak, ale nie zabici, nie ofiary.
No dobrze, no ale to w takim razie zaczęliśmy opowiadać o pojedynku, który jest sądem Bożym. To było tak, że był taki pojedynek rycerski, który był sądem Bożym i on potem ewoluował w stronę tego nieśmiertelnego, rozrywkowego pojedynku? Czy odwrotnie, jakby to powiedzieć, ten sąd Boży jest jakimś takim elementem bocznym takiego właśnie pojedynku rycerskiego, już tym razem na ostre?
To wydaje mi się, że to szło równolegle. To w pewnym momencie ta ewolucja poszła właśnie bardziej taką, no powiedziałabym właśnie humanitarną, bardziej stronę, tak? Czyli nie chodzi o to, że walczymy po to, żeby się zabijać, tylko żeby pokazać swoje męstwo. Natomiast sąd Boży, no to tutaj już jest grubsza sprawa, poważniejsza sprawa. Tu musimy udowodnić swoją rację. I te sądy Boże to mogły być różnego rodzaju próby i pojedynek był jedną z prób, bo mogła być próba żelaza, bardziej taka powiedziałabym barbarzyńska, ale ta próba, ten pojedynek jako właśnie sąd Boży, no to tu z tego kultura rycerska się powoli zaczęła właśnie wycofywać, dlatego prawdopodobnie rzeczywiście tutaj ten koniec XIV wieku to jest koniec, ten sposób rozwiązywania spraw, no ale później przecież w Europie XVII, XVIII i XIX wieku mamy pojedynki, prawda? Mamy gdzieś tam do pierwszej krwi. Tutaj, tu jednak ten sąd Boży każe nam no, tak walczyć, żeby no właśnie, bo to Bóg ma zwyciężyć. Tutaj to jest jakby pokazanie, że Bóg jest po naszej stronie, czyli nie jesteśmy w stanie przed sądem ludzkim udowodnić naszych racji. Każda strona upiera się przy tym, że to ona albo nie dokonała, no tu wiemy o co chodzi, tu konkretnie nie dokonała gwałtu. Druga strona, czyli mąż pokrzywdzonej, chce pokazać, że no to jednak jego żona padła ofiarą straszliwej zbrodni. Każda strona okopuje się przy swojej racji i tylko pojedynek, w którym Bóg wskaże winnego albo wskaże prawdomównego, no rozwiąże sprawę. No to też oczywiście pamiętajmy o tym, że ci rycerze średniowieczni brali sobie za patronkę no właśnie Najświętszą Marię Pannę, Świętą Elżbietę. Także że tutaj też kobieta zaczyna odgrywać ważną rolę w kulturze rycerskiej, mimo że no, politycznie może ma niewiele do powiedzenia, to jednak ta sława kobiety jest w tej kulturze rycerskiej była bardzo istotna, czyli też religijność była taką bardzo ważną kwestią, czyli ten rycerz po prostu już, no nic innego mu nie zostaje, tylko jakby odwołanie się do opieki Bożej. Tak się akurat w tym pojedynku stało, że Bóg wskazał zwycięzcę i że tym zwycięzcą, no co by było, gdyby ten oskarżony wygrał, prawda? To on musi, ten rycerz musi już tak walczyć, już tak tyle z siebie dać, żeby dobro w oczach publiczności zwyciężyło.
No dobrze, ale to w takim razie musimy odpowiedzieć sobie na to bardzo trudne pytanie. Na ile to było naprawdę, a na ile my, biorąc nasze cyniczne, współczesne dzisiaj miary, próbujemy dopatrywać się w tym jakiegoś drugiego elementu. Jak rozumiem, oni wierzyli w to wszystko. Znaczy, mieli absolutne przekonanie co do tego, że Bóg jest gdzieś blisko, tuż nad nimi i że to ten Bóg rozstrzygnie o tym pojedynku.
Wierzyli, bo byli do tego od małego przygotowani. To była część po prostu ich ważnej edukacji. I nawet jeżeli nie umieli pisać i czytać, to im się po prostu o tym Bogu cały czas opowiadało i w tym etosie rycerza, tego chrześcijańskiego rycerza też to miałem. Zostawiam to oczywiście, bo to jest na inne spotkanie, krucjaty, prawda? Bo to jest jeszcze inna.
Choć ja cały czas jestem przekonany, że sukces pierwszej krucjaty w bardzo dużym stopniu polegał dokładnie na tym, że uczestnicy byli głęboko przekonani o tym wszystkim. Znaczy, jeśli byśmy mieli z punktu widzenia analizy militarnej założyć, że im się to uda, to było zupełnie nieprawdopodobne. A ta masowa determinacja, takie absolutnie fizyczne przekonanie, że ten Bóg cały czas ich prowadzi, rzeczywiście doprowadził ich do tego zwycięstwa.
Znaczy ja myślę, że w tym wypadku tego ostatniego pojedynku, o którym cały czas mówimy, do którego cały czas wracamy, to jakby czytając sobie o tym i te wszystkie przesłanki procesowe, no to oczywiście, że racja była po stronie późniejszego zwycięzcy i on to głęboko wierzył, on po prostu to czuł. Natomiast no to już jego, dzisiaj tak naszym dzisiejszym cynizmem, my możemy powiedzieć, że był po prostu lepszy. Lepiej walczył i też napędzało go rodzaj, no niestety, niedobrego uczucia, jakim jest uczucie chęci zemsty. Tak? Bo
choć też ważnym elementem jest w tym filmie, ale też myślę, że ważnym elementem w tej praktyce było to, że to jednak też ten senior musiał zdecydować o tym, czy dopuści do takiego sądu Bożego. Ja przypomnę, że znowu mój ulubiony David Beckham, czyli William Marshall, miał taką sytuację, kiedy oskarżono go o romans z żoną syna króla Henryka II. Wielkiego, no i nie dopuścił suwerenów wcześniej do tego pojedynku i William Marshall nie został oczyszczony jakby z tego zarzutu, no ale jakby to ładnie powiedzieć, dalej sobie żył i dalej toczył te pojedynki, już tym razem nie na życie i na śmierć, tylko głównie te takie celebryckie, ale też i osiągnął niezwykłą pozycję polityczną, która no, uczyniła z niego zresztą także bohaterem popkultury i jedną z postaci z kolei Robin Hooda Ridleya Scotta. No ale to jakby zupełnie inna historia, a tych filmów Ridleya Scotta jest tyle, że byśmy już się pogubili w nich wszystkich.
Tak, no to jest właśnie to. To jest rzeczywiście ta decyzja suzerena, jak rozwiązać sprawę, ale też trochę pewnego cynizmu tych władców, bo też chęci zapewnienia pewnego rodzaju rozrywki tym, którzy będą...
Ale też i równowagi polityczne, jak rozumiem, bo też ważne jest to, że senior miał straszny kłopot tak naprawdę, jeśli musiał rozstrzygnąć między dwoma swoimi wasalami na przykład taki konflikt, prawda?
Tak. I
jeszcze w dodatku przypomnijmy, że na zachodzie Europy ta struktura właśnie lenna, ona była wielopiętrowa, czyli między nami mówiąc, ta kombinacja, w której każdy ma tę drabinkę swoich seniorów wasala. I tych wasali, to rzeczywiście powodowało straszliwe rzeczywiście często powiązania, w których kwestia lojalności była rzeczywiście bardzo trudna, no i rozstrzygnięcie mogło rzeczywiście prowadzić do destabilizacji, do tego, że na jakieś pole bitwy się stawię, ale tak już naprawdę nie stawi się połowa moich wasali, bo mówiąc najkrócej, stracą oni pewność co do tego, że potrafię uczciwie rozstrzygać spory między nimi.
Tak, i rzeczywiście ta wojna stuletnia, o której mówimy. Zresztą sytuacja samego Karola VI, który no właściwie zdaje się na rządy takie regencyjne swojej małżonki Izabeli Bawarskiej, że właściwie tam ważną rolę odgrywają również przedstawiciele bocznej linii kapetyngów de Valois Valezjusze, ówcześni władcy Burgundii. Czyli on i tak ma już wystarczająco skomplikowaną sytuację, żeby podejmować w tak dramatyczny, a ta historia, no bo tu tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o cześć kobiety i o jej skargę. I to też nie możemy tego bagatelizować, bo jednak te kobiety z tych wyższych warstw społecznych z jednej strony, tak jak powiedziałam, nie miały zbyt wiele politycznie do powiedzenia, ale ważne było to, jaką one odgrywają rolę no właśnie w kształtowaniu tej kultury rycerskiej i przede wszystkim rodzenie potomków płci męskiej.
No prawda? Dobrze, no ale to w takim razie, żeśmy kiedyś rozmawiali o kobiecie w średniowieczu, no ale to w takim razie, jak żeśmy dotknęli tego tematu, to... Gwałt na kobiecie był przestępstwem i był rzeczą, którą trzeba wyjaśnić, naprawić i osądzić, dlatego że jest to gwałt na kobiecie z wyższej sfery, czy też dlatego, że jest to cios w cześć jej męża lub ojca lub brata.
Wszystko razem. Jest po prostu, gwałt jest złem, tak? Ale kobiecie jest bardzo trudno udowodnić później, im dalej od wydarzeń, tym coraz gorsza jej sytuacja, bo różne ustawodawstwo rycerskie, miejskie mówiło jasno, natychmiast po tym powinna się zjawić i złożyć skargę. I chodzi po pierwsze gwałt na dziewczynie niezamężnej, no bo to wtedy spada hańba na jej ojca i na braci, no i później na małżonkę, no bo stosunkowo często później jest też tak, że rodzi się dziecko, które no właśnie, z którego związku teraz, z jakiej tutaj sytuacji, jak doszło do jego poczęcia, czy to jest prawa dziedziczka, prawy dziedzic, czy mamy do czynienia no po prostu z dzieckiem, które nie może być uznane, czy nie mogło być w prawie uznane przez ojca, więc była bardzo skomplikowana sytuacja. Ale myślę, że przede wszystkim tu grała rola kwestii honoru opiekunów tej kobiety, bo każda kobieta, niezależnie od grupy społecznej, no nie mówimy tu o tych warstwach, powiedzmy sobie, wiejskich, tak tu była zupełnie jeszcze inna sytuacja, ale tam, gdzie wchodził w grę majątek, tam chodziły sprawy honoru. I one rzeczywiście mogły być rozstrzygane przez sądy.
Znowu trochę zabrzmiało to cynicznie, a ja bym powiedział, no, że w tamtych czasach bardzo ważnym elementem jednak właśnie było to takie poczucie absolutnie monolitycznego honoru.
Monolitycznego, czyli tego, tak. Takie znaczy,
w którym mieściło się wszystkie te elementy, o których mówimy, ale w którym nie kalkulowano takich poszczególnych składników.
Tego. Nie mamy też takiego świata czarno-białego. Mówimy oczywiście tutaj o pewnej grupie bardzo, bardzo elitarnej. Takim najbliższym otoczeniu właśnie seniora, ci ludzie właśnie dokładnie są wasalami, ale też są seniorami, czyli też mają dawać przykład. I w tym momencie cokolwiek na nich rzucone, no wymaga albo sprawy sądowej, albo właśnie jakiegoś takiego rozstrzygnięcia, jakim jest Sąd Boży.
Wyobraźmy sobie, że taki człowiek ma stanąć na przykład właśnie na polu bitwy i dowodzić swoimi wasalami, albo na przykład usiąść na uczcie i odgrywać tam właściwą rolę dla swojego urodzenia i swojego miejsca w tej społeczności. No i taka skaza na honorze rzeczywiście może na to wszystko rzutować.
I oni muszą mu bezgranicznie, oni muszą, nie mówię o uczcie, bo na uczcie to nie jest tak istotne, ale w czasie bitwy muszą mu ufać, tak? Muszą wiedzieć, że mogą na nim polegać. No i nic dziwnego, że później tracą też każdy z takich władca, który przegrał taką bitwę, a mamy cały długi katalog. No nie każdy miał, powiedzmy sobie, taką sytuację jak nasz wielki mistrz Ulrich von Jongingen, który po prostu poległ w czasie bitwy i już właściwie w tym momencie to odium przegranej bitwy nie spada na niego.
No tak, ale jeśli jesteśmy w XIV-wiecznej Francji i opowiadamy o wojnie stuletniej.
XIV-wieczna, nawet XV-wieczna Francja, bo oczywiście mamy tutaj na myśli tą, my jesteśmy bardzo przywiązani do naszej bitwy pod Grunwaldem, ale za chwilę mamy tą bitwę.
Azincourt,
dokładnie. I na nich, i wszyscy ci, którzy przegrali w czasie tej bitwy, no później ich losy nie były do pozazdroszenia.
No dobrze, no ale żeśmy a propos tej postawy rycerskiej, no to musimy o Janie Luksemburskim coś powiedzieć. Jest Cressy i jest czeski król, który mówi nikt nie będzie patrzył, jak czeski król ucieka.
No tak, ale, ale możemy też powiedzieć to samo o naszym
zawiszyczalnym, który powiedział, że tak, nie cofnie się.
Nie cofnie się, więc oni, oczywiście mamy takich władz, którzy nie cofali się i którzy po prostu no nie przez przypadek zostali gdzieś tam w czasie bitwy zabici, tylko tak wiedzieli, że to jest sprawą ich honoru, nikt nie będzie patrzył, że król ucieka i tak czynili. No ale właśnie Luksemburgowie, no to jest taki sztandarowy przykład królów rycerzy, tego też kształtowania całej tej grupy rycerskiej, kultury dworskiej, która nie tylko sprowadza się do bitwy, ale sprowadza się też do turnieju rycerskiego, czy po prostu różnych innych rozrywek, jakim było na przykład słuchanie takich dzisiaj dla nas nie do słuchania pieśni trubadurów, truberów, minisingerów, a przecież to były całe grupy śpiewaków zatrudnionych, którym dobrze płacono, którzy pisali na życzenie. Przecież Oswald von Falkenstein, piszący właśnie na dworze Zygmunta Luksemburczyka, dorobił się majątku, ale pisał na zamówienie, a Zygmunt z kolei zamawiał u niego utwory, chociażby o tym Soborze w Konstancji.
A czy to jest trochę tak, że im bardziej ci rycerze już wychodzili z obiegu tego militarnego i politycznego, to tym bardziej ta kultura się zajmowała w tej całej historii większą rolę. No przypomnijmy, że jeszcze w XVI wieku odbywały się turnieje rycerskie. Królowie kochali je, tak jak na przykład Henryk VIII, który zresztą schyłek swojego życia przeżył z chorą nogą, którą podobno uszkodził sobie podczas właśnie turnieju i tak naprawdę być może niektóre swoich żon źle potraktował z powodu tej biednej nogi. No to w każdym razie, no czy to jest tak, że kiedy już to nie miało żadnego znaczenia realnego, no to tak naprawdę było tym elementem kulturowym najsilniej i najmocniej działającym.
Chyba nie do końca, bo mówimy cały czas o pewnych grupach elitarnych, a jednak znaczy też patrzmy, że to
czyli
jest
że
jakiś
królowie w XVI wieku mogli się już bawić w rycerze, ale już większość się w to nie bawiła.
Poza tym już była taka osiadła szlachta, czy to będzie Anglia, czy to będzie Francja, czy to będzie Polska. Już już bardziej właśnie takie życie dworskie, budowanie koterii, mamy też inną rozrywkę. No,
i żniwa są ważniejsze niż cokolwiek innego.
Żniwa, no to już nawet w czasie tak zwanej Wielkiej Wojny część szlachty, to tak o tym tak niechętnie mówimy, ale część szlachty mówiła, no że mamy żniwa za pasem, już tak jak się pytamy
krzyżak,
o Malbork.
Krzyżakiem, ale żniwa ważniejsze
i straty finansowe ważniejsze, a już nie mówię o wojnie 13-letniej, ale wracając jeszcze do tego świata zachodniego, no to też przychodzą nowe formy rozrywki, przychodzi teatr, to nie są tylko jakieś jasełka bożonarodzeniowe, tylko to jest teatr świecki, przychodzi teatr elżbietański, przychodzi opera i tak dalej, więc no i gdzieś tam Sancho Pancho i cała już troszeczkę taka ironia mówiąca o rycerzach. No i też żeby nasi słuchaczki i słuchacze nie myśleli, że każdy z tych urodzonych rycerzy, ktoś się urodził w rodzinie rycerskiej, że każdy z nich brał udział w turnieju. Nie, to też trzeba było się w to zaangażować, to też trzeba było się w tym wszystkim ćwiczyć, być do tego przygotowanym, mieć trochę, może trochę czegoś więcej chcieć, trochę więcej jakoś po tym świecie jeździć, podróżować, żeby...
No, poza tym mieć jakiś talent, o tych piłkarzach czy tenisistach.
Trzeba mieć, dokładnie właśnie, trzeba było mieć jakiś talent, żeby władać bronią, bo tam nie tylko
wszyscy
chodziło...
Wszyscy się uczyli, ale niektórzy robili to lepiej.
No właśnie, więc też tak nie... Ale gdzieś ta kultura związana z zamkiem, z tą do czegoś, więc skoro się już teoretycznie lepiej urodzili i w jakiś, bo oni byli przekonani, że to Bóg ich wybrał, tak? Była też piękna opowieść, taka francuska opowieść, że w tych dzieciach rycerskich to płynie błękitna krew, a nawet jak się znajdą porzucone w lesie, to mają taką gwiazdę na czole i wszyscy wiedzą, że to jest dziecko rycerskie. Ale nawet jeżeli ktoś się wychowywał w takim dzisiaj, z naszego punktu widzenia micie, no to gdzieś był zobowiązany. Stąd mamy na przykład fundacje religijne, prawda? Fundacje w kościółkach, nawet małych kościółkach, jakiś ołtarzyk, cokolwiek, zadbać o pamięć po sobie, gdzieś jakiś wpłacić trochę pieniędzy na jakąś organizację dobroczynną. No trochę po prostu to społeczeństwo podnosić, ale też nie demonizujmy, że wszyscy chcieli brać udział w turniejach i że wszyscy się kierowali etosem rycerskim.
To... No dobrze, no to jak nie wszyscy się kierowali tym wszystkim, no to chociaż ludzie lubili na to patrzeć. Rozumiem, to była jednak też rozrywka tylko dla tego stanu, czy trochę też dla gawiedzi, jak no, wierzyć temu filmowi?
No trochę dla gawiedzi tak, bo pewne rzeczy, bo jeżeli budujemy jakąś opowieść o swojej władzy, to wszystkie wjazdy królów, na przykład uroczyste wjazdy do Paryża, to, odbywały się publicznie. Oczywiście do kościołów, na koronację, na ślub, na chrzciny wchodzi tylko, tak jak dzisiaj, wchodzi określona liczba VIP-ów. I wcale nie tylko dlatego, że jest pandemia, ale to było zawsze, tak? Ale sam wjazd na przykład jest uroczystością publiczną. Ludzie to widzą. Tak jak karą publiczną była wykonanie kary egzekucja, kary śmierci, tak również turniej może mieć rycerski, może mieć swoją gawieć,
która będzie
to oglądała.
Czyli nawet tak jak w XX wieku król Jerzy mówił, król musi dobrze wyglądać w mundurze i na koniu, bo inaczej nie jest prawdziwym królem.
Też królowie są reprezentowani. Gdzieś tam widzimy Kate i Williama wręczających puchar w czasie Wimbledonu.
Znowu wróciliśmy do tenisistów. Pani profesor, dziękuję. Przypominam, że profesor Beata Bożejko była moim dzisiejszym gościem. Rozmawialiśmy
dziękuję
o dawnych
bardzo.
Rycerskich czasach, ale trochę żeśmy też rozmawiali jakby o współczesności przy okazji i o tym właśnie, na ile ten czas średniowiecza był podobny do współczesności. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.